Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy i zapraszam na czas audycji Szukając Słowa Bożego. Chcemy wsłuchać się przede wszystkim w Słowo Boże najbliższej niedzieli, a będzie to już szósta niedziela wielkanocna, a następnie wsłuchać się w komentarz do poszczególnych czytań. Zachęcam w tym miejscu do tego, aby również sięgnąć po Pismo Święte, jeśli jest taka sposobność, jeśli mamy taką możliwość, aby mieć również przed swymi oczyma te fragmenty, które są przewidziane na tę niedzielę. A następnie czytając, rozważając, wsłuchajmy się w komentarz, który wygłosi do poszczególnych czytań ksiądz dr Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Na początku naszego spotkania prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski, aby to On był naszym przewodnikiem, aby to On otwierał nasze serca, nasze umysły na Słowo Boże, abyśmy nie tylko je słuchali, ale również abyśmy je usłyszeli, abyśmy przygotowali miejsce do tego Słowa, które niech następnie wzrasta w naszym życiu. Przyjdź Duchu Święty, który wiejesz, kędy chcesz, i daj nam moc do tworzenia cywilizacji miłości. Uzdrów nas w taki sposób, abyśmy teraz i przez całą wieczność chwalili Cię z Synem i Ojcem i błogosławili z radością całkowitego zdrowia w szczęśliwości życia wiecznego. Amen. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu na spotkanie, padł mu do stóp i oddał pokłon. Piotr podniósł go ze słowami: wstań, ja też jestem człowiekiem. Wtedy Piotr przemówił: przekonuję się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby, ale w każdym narodzie miły jest mu ten, kto się go boi i postępuje sprawiedliwie. Kiedy Piotr jeszcze mówił o tym, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy przybyli z Piotrem, że dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Słyszeli bowiem, że mówią językami i wielbią Boga. Wtedy odezwał się Piotr. Któż może odmówić chrztu tym, którzy otrzymali Ducha Świętego tak samo jak my? I rozkazał ochrzcić ich w imię Jezusa Chrystusa. Potem uprosili go, aby pozostał u nich jeszcze kilka dni.
To czytanie to fragment z Dziejów Apostolskich, który jest częścią opowieści na temat bardzo istotnego dla pierwotnego Kościoła zdarzenia. Chodzi o nawrócenie Korneliusza. Korneliusz był setnikiem rzymskiej kohorty, czyli można powiedzieć był doświadczonym, zasłużonym żołnierzem pracującym w Legionie, który miał pod sobą 100 żołnierzy. Zgodnie z tradycją Kościoła, autor dziejów, czyli święty Łukasz, przedstawiała się nam historię Korneliusza, mówiąc o tym, że był to pobożny człowiek. Tyle, że właśnie święty Łukasz nie tyle chce nam powiedzieć, że o tej jednostkowej historii na zasadzie pewnego rodzaju biografii Korneliusza i spotkań z tym Piotrem, ale w tej narracji Łukasza widzimy, że to jednostkowe wydarzenie ma bardzo uniwersalny wydźwięk dla Kościoła jako wspólnoty. To znaczy w przekazie świętego Łukasza wskazuje się na to, że z jednej strony to Bóg objawia Kościołowi, oczywiście przez posługę świętego Piotra, że należy przyjmować pogan do Kościoła bez zmuszania ich do zachowania przepisów prawa żydowskiego, oraz święty Łukasz w swojej narracji podkreśla to, że sam Pan Bóg inspiruje Piotra do tego, żeby poszedł w gościnę do kogoś nieobrzezanego, do poganina. Więc kochani, w tym 10 rozdziale słyszymy no właśnie o takiej ciekawej dynamice tego spotkania Korneliusza i Piotra. Najpierw wersety 24-25, które mówią o tym, że Korneliusz oddaje pokłon Piotrowi, pada do jego stóp, na co święty Piotr reaguje mówiąc: wstań, ja też jestem człowiekiem. Oczywiście oddawanie pokłonu to typowy gest religijny, który wyraża cześć, można powiedzieć, wobec mocy przewyższających siły tego świata, ale widzimy jednoznaczną reakcję Piotra, który jest całkowicie świadom tego, że nie zajmuje żadnej uprzywilejowanej pozycji, że nie zajmuje, można powiedzieć, takiej supernaturalnej pozycji. Piotr niczego nie żąda od Korneliusza, do którego przyszedł. Dlaczego? Dlatego, że wie, że ich spotkanie jest z Bożego natchnienia. Bo jak czytamy w 10 rozdziale, wcześniej sam Korneliusz miał wizję, święty Piotr miał wizję, potem przybywają uczniowie do Piotra i Piotr pod natchnieniem Ducha idzie na spotkanie z Korneliuszem. Święty Piotr jest przekonany o tym, że pokłon i adoracja przysługują jedynie Bogu, z którego właśnie inspiracji jest to niezwykłe spotkanie. I potem święty Piotr wypowiada bardzo ciekawe słowa. Mówi: przekonuje się, że Bóg naprawdę nie ma względu na osoby. Jest tutaj użyte greckie słowo prosopolemptes i dosłownie to wyrażenie nie mające względu na osoby, ono znaczy, że w Bogu nie ma stronniczości ze względu na osoby, że Bóg nie ma preferencji co do osób. Ale dosłownie można by powiedzieć, że w Bogu nie ma preferencji ze względu na twarz. Dlatego, że zawarte w tym słowie prosopolemptes jest słowo prosopon. I to słowo prosopon to jest termin wzięty z klasycznej greki, który na przykład w kontekście antycznego teatru oznaczał twarz albo maskę używaną przez aktorów. To znaczy w antycznym teatrze aktorzy używali maskę do wyrażania uczuć, emocji na scenie. I potem właśnie to słowo prosopon oznaczało nie tylko maskę, pod którą zakrywał się aktor, ale też oznaczało samą teatralną postać reprezentowaną przez aktora, który oczywiście nosił maskę jako tą cechę charakterystyczną. Ale w końcu ten termin prosopon w tradycji łacińskiej został przełożony przez słowo persona i został użyty na określenie osoby. Odwołuję się do tych znaczeń, tej historii znaczeń, dlatego że właśnie to wyrażenie Bóg nie ma względu na osoby, jak gdybyśmy popatrzyli na historię znaczeń związanych z tym terminem prosopon czy persona, to właśnie widzimy, że dosłownie Piotr mówi, Bóg nie ma względu na twarze, na maski. Mówiąc współcześnie, byśmy powiedzieli, Boży wzrok nie zatrzymuje się na makijażu, na fryzurze, na stroju, ale, to co mówi święty Piotr, miły jest mu ten, kto postępuje sprawiedliwie. I potem, kochani, słyszymy, że kiedy Piotr jeszcze mówił, Duch Święty stąpił na wszystkich, którzy słuchali nauki. Dar Ducha Świętego wylany został także na pogan. Użyte tutaj wyrażenia w jasny sposób podkreślają działanie Ducha Bożego na sposób daru. Zobaczcie, Piotr nie zdążył dokończyć kazania, przemowy, zorientować się w tym, co się dzieje, a Duch Święty już wstąpił. Autor dziejów, święty Łukasz, chce powiedzieć, Bóg nas wyprzedza w swoim działaniu. To nie my mówimy Bogu, to nie Kościół mówi Bogu, co Bóg ma czynić, ale będziemy czynili dzieła Boże. Kościół jest dziełem Bożym wtedy, kiedy nie prześpi momentu, w którym Bóg już działa. Bóg już jest, On już działa. Kochani, te trzy wyrażenia, ja też jestem człowiekiem, Bóg, który nie ma względu na twarze i Bóg, który wyprzedza nas swoim działaniem. Myślę, że to jest obraz Kościoła w narracji świętego Łukasza, który rodzi się w spotkaniu z pogańskim światem.
Czytanie z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Umiłowani, miłujmy się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga, a każdy, kto miłuje, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie miłuje, nie zna Boga, bo Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga ku nam, że zesłał Syna swego jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. W tym przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy.
fragment, który usłyszeliśmy, pochodzący z pierwszego listu świętego Jana Apostoła, zawiera w sobie bardzo głęboką refleksję na temat miłości. W tej refleksji nad miłością święty Jan używa słowa agapao, miłować, czy też słowa agape, miłość, próbując określić, wypowiedzieć tajemnicę miłości samego Boga. Myślę, że kiedy używamy słowa miłość, to bardzo często myślimy o zauroczeniu, o uczuciach, o motylkach w brzuchu, jak to czasami mówimy. Prawdą jest, że miłość przybiera wiele form, wiele wyrazów. Kiedyś ktoś powiedział, miłość jest pozytywną emocją wywołaną przez posiadanie albo zwrócenie się w stronę zewnętrznej rzeczywistości. A zatem jest pozytywnym uczuciem, które wyprowadza mnie poza granice ja. Na pewno można by dyskutować nad tym, czy jest to adekwatna definicja miłości, ale myślę, że warto byłoby pomyśleć przez chwilę o tym, jak intuicyjnie określamy centrum świata. To znaczy, takie zdanie z dopowiedzeniem. Moim zdaniem centrum świata to... Nie wydaje mi się, żeby nasze odpowiedzi zasadniczo dotyczyły jądra Ziemi albo, patrząc bardziej kosmologicznie, na przykład czarnej dziury znajdującej się w środku naszej galaktyki. Po dłuższym zastanowieniu myślę, że dochodzimy do spostrzeżenia, że centrum świata dla mnie to jestem ja. To znaczy, gdzieś intuicyjnie przecież w głębi nas myślimy, przecież nikt nie zrobi tego tak dobrze jak ja. Nikt nie zrozumie tego tak jak ja jestem w stanie. Nikt mnie nie zrozumie tak jak przecież ja sam siebie rozumiem. Albo w końcu nikt nie ma racji przecież tak jak ja mam rację. Ja. I oczywiście pojawia się pytanie, czy jest jakiś moment w naszym życiu, kiedy zaczyna w nas działać, możemy tak sobie powiedzieć, pewnego rodzaju siła odśrodkowa, która sprawia, że zaczynamy wypadać z tego układu odniesienia mnie samego jedynie do siebie. I myślę, że jednym z takich kluczowych momentów jest na przykład zakochanie się w kimś. Właśnie zakochanie sprawia, że już nie jedynie ja jest w moim polu widzenia, ale pojawia się ty. Co ty myślisz, co ty czujesz, co ty lubisz, a czego nie lubisz, czego ty pragniesz. I potem to pełne entuzjazmu i fascynacji skoncentrowanie ja na ty w praktyce naszego życia, no jakoś trwa. Czasami kilka godzin, jeśli to jest na przykład zauroczenie, może być i przez kilka dni, tygodni, miesięcy, może nawet rok, ale kluczowe jest to, że jeżeli to doświadczenie miłości jako siły odśrodkowej, sprawiającej, że właśnie moje ja jest popychane w kierunku czegoś poza mną, kogoś poza mną, owego ty, jeżeli to doświadczenie siły odśrodkowej miłości nie zostanie jakoś umocnione, utrwalone, to prędzej czy później, co doskonale widzimy w naszym życiu, to ja stanie się ponownie centrum świata. Święty Jan pisze o tym, że miłość Boga objawiła się w tym, że zesłał swojego Syna jednorodzonego na świat, abyśmy życie mieli dzięki Niemu. Święty Jan mówi o tym, że Syn Boga jest darem dla świata, dla nas, abyśmy mieli życie. Niesamowity jest wydźwięk listu Jana, który jest skoncentrowany na temacie miłości. Święty Jan nieustannie podkreśla to wyjście Boga z siebie w postaci, w osobie podarowanego nam Syna. Święty Jan podkreśla na różne sposoby tą istniejącą boską zdolność do przekraczania samego siebie. Że Bóg nie jest zamknięty w sobie, ale że Bóg wychodzi z siebie, mówiąc takim językiem bardzo metaforycznym. Więc potem cała, można powiedzieć, ta teologia świętego Jana na temat miłości, ona jest no niczym refren, który cały czas podkreśla to, że To nie nasza zdolność miłowania jest normą dla rozumienia tego, czym jest miłość Boga, ale jest całkowicie odwrotnie. Nasza zdolność kochania, miłowania, ona jest takim nikłym odblaskiem Bożej miłości. Bożej miłości, o której właśnie święty Jan w swoim języku mówi, że ta miłość Boga jest miłością bez warunku, to znaczy Syn został nam podarowany. Syn stał się ofiarą przebłagalną za grzechy świata. Jest darem Boga, że Bóg daje Syna, nie oczekując od nas niczego w zamian. I oczywiście na określenie tej ofiarnej miłości Boga święty Jan używa słowa agape. Ofiarna miłość Boga. Ta ofiarna miłość Boga nie jest wytworem naszej wyobraźni, nie jest wytworem wyobraźni świętego Jana, jakichś naszych skrytych pragnień, ale to właśnie ofiarna miłość Boga, myślę, że o tym chce nas przekonać święty Jan, że ta ofiarna miłość Boga jest tym, co w nas to autentyczne pragnienie miłości jako siły odśrodkowej nieustannie ożywia.
Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nigdy nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.
Ta Ewangelia to fragment mowy Jezusa wygłoszonej w czasie ostatniej wieczerzy. Ta mowa dotyczy tego, że Jezus jest prawdziwym krzewem winnym, rozdział 15 Ewangelii Jana, a uczniowie jego latoroślami. I potem Jezus kontynuuje tę mowę, wypowiadając znamienne słowa. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. I chociaż już sporo powiedzieliśmy sobie na temat miłości, komentując drugie czytanie z listu Janowego, to jednak ważne jest, żebyśmy nie ulegli wrażeniu, wsłuchując się w słowo tej niedzieli, że po prostu czytania mówią nam o miłości, że mamy się kochać nawzajem i tyle w temacie. Więc żeby pójść głębiej w to rozumienie miłości w teologii świętego Jana, chciałbym zaproponować trzy klucze interpretacyjne do zrozumienia sensu chrystusowego przykazania miłości, jak to wybrzmiewa w tym fragmencie 15 rozdziału Ewangelii Jana. Po pierwsze, chociaż język grecki zna różne słowa używane na określenie miłości, to tutaj, podobnie jak w pierwszym liście Jana, pada słowo agape. Ten rodzaj miłości, najprościej ujmując, to miłość, która przekracza czysto ludzkie możliwości. Na tym polega ten rodzaj miłości. To miłość, która jest darem od Boga. I dlatego, że jest ona darem, to sprawia, że ten, kto kocha taką miłością, jest w stanie dawać z siebie, dawać siebie, nie oczekując nagrody w zamian. Bo myślę, że kiedy mówimy o miłości, to często wpadamy w taką, można powiedzieć, no, mieliznę myślenia, w tym sensie, że skoro w chrześcijaństwie chodzi o to, żeby kochać, to nie różni się ono od innych religii. Czasami się słyszy tego typu pogląd. Natomiast ten fragment Ewangelii wyraźnie mówi o tym, że w chrześcijaństwie nie chodzi o to, żeby kochać w jakikolwiek sposób, ale tak jak Jezus nas umiłował. Abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Kochani, to jak ja, możemy powiedzieć z całą stanowczością, mocą, to jest logos, to jest najgłębszy sens, rdzenie tego, czym jest miłość w rozumieniu chrześcijaństwa. Chodzi o styl miłości Chrystusa, nie jakikolwiek, ale o ten styl miłości. Miłości bezinteresownej, miłości twórczej, dającej życie, aż do daru ze swojego życia. Możemy powiedzieć, to jest właśnie normatywne ujęcie miłości dla chrześcijan. To znaczy, Chrystus jest normą dla rozumienia miłości przez chrześcijan. Jezus nie każe nam kochać. Przykazanie miłości nie oznacza, ty musisz kochać, ale zaprasza, aby trwać w jedności z Nim, sąd obraz. Bo właśnie to bycie z Nim, to bycie wszczepionymi w Niego, to może w nas uruchamiać soki życia, soki miłości. Drugi klucz interpretacyjny, myślę, niech to będą słowa, już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan, ale nazwałem was przyjaciółmi. W tekście greckim sługa dosłownie nazwany jest niewolnik, dulos. I chociaż w Izraelu niewolnicy cieszyli się pewnymi przywilejami, to jednak, no, jak niewolnicy, byli wciąż, można powiedzieć, przedłużoną ręką kogoś innego. Więc zobaczmy, Jezus tutaj wyraźnie mówi, że w relacji z Nim nie ma miejsca na niewolnicze poddanie. Na poddanie ze strachu, z ślepego posłuszeństwa, ze społeczno-kulturowego nakazu, pod presją jakiejś siły. Nie. To nie jest rzeczywistość miłości i bycia uczniem Chrystusa. Jezus mówi, że Jego uczeń to ten, kto w wolności, dzięki choćby najmniejszej szczelinie pragnienia, jak to na przykład widzieliśmy w przypadku Korneliusza, poganina, który hojnie daje jałmużnę, ale jest wrażliwy na Boga w drugim człowieku, no właśnie, że choćby dzięki tej minimalnej szczelinie ktoś wchodzi w relację z Bogiem. W wolności swojego serca, w głębi swojego pragnienia. Trzeci klucz interpretacyjny. Jezus mówi, nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. Bo Jezus w tej mowie wskazuje na wspólnotę uczniów, to znaczy na Kościół. Uczniowie są wybrani, są wezwani. Właśnie, i to jest kluczowe, że ten wybór uczniów, to wezwanie uczniów, to nie jest mentalność przywileju, a ktoś został wybrany, ktoś nie, ale to jest mentalność bycia wezwanym, to znaczy rzeczywistość powołania, rzeczywistość wsłuchania się w głos, który który Bóg kieruje do człowieka. Mentalność powołania, czyli zaproszenia do odbycia życiowej podróży. To jest Kościół. Myślę, że w świetle tych trzech wyrażeń, tak jak ja, już nie niewolnicy, ale przyjaciele oraz wezwani, lepiej możemy zrozumieć głębię Janowego przekazu o miłości.
Audycja Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja w liturgię Słowa szóstej niedzieli Wielkanocy prowadził nas ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz asystent filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Serdecznie dziękujemy. A naszych drogich radiosłuchaczy zapraszamy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Wraz z nami jest również ksiądz Michał. Zachęcamy, zapraszamy do refleksji nad Słowem Bożym już szóstej niedzieli Wielkanocy. Numer kontaktowy do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55. Z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200 i dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Serdecznie zapraszam. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
I Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Paweł z diecezji płockiej. Szczęść Boże księdzu profesorowi i szczęść Boże ojcu. Więc tutaj tak po prostu moje przemyślenie, że jeżeli tutaj, jak się dowiadujemy w Dziejach Apostolskich, Bóg nie ma względu na osobę, czyli to, co mówi święty Paweł, Duch Święty niekiedy chce. I w sytuacji, gdy setnik Korneliusz, który był poganinem, a jednocześnie Pismo mówi, że był człowiekiem pobożnym, to wynika z tego, że Duch Boży musiał go dotknąć. I ten moment dotknięcia to ta chwila, gdy Pan Bóg dotyka serca człowieka, chociaż człowiek tego nie rozumie. Jednak dusza ludzka, którą posiada każdy człowiek, jest odbiornikiem tych impulsów duchowych, które pochodzą od Boga. I ten impuls, to dotknięcie miłością, to jest wyraz troski Ojca Niebieskiego o swoje dzieci. I miłość ta, według moich odczuć takich, powiedzmy, które przeżywam w długim już życiu, bo już kalendarz mi wysoką cyfrę odmierzył, ona wyprzedza wszelkie racje rozumowe. Człowiek może kombinować, czasami różne rzeczy wymyślać i to nie jest ważne. Ta miłość to wszystko wyprzedza, a jednocześnie w sposób najdoskonalszy je zastępuje i całkowicie zaspokaja. I jeżeli święty Jan tak bardzo akcentuje sprawy miłości, to ja uznaję, że on sam doświadcza potęgi tej miłości i dzieli się tym dobrem jako dobrą nowiną, a właśnie sensem dobrej nowiny, czyli Ewangelii, jest przesłanie miłości. A ten łańcuch miłości ma swój początek w Bogu, i Bogu Ojcu, i został przekazany ludziom za pośrednictwem Syna, który w tym przekazie mówi, tak jakby po prostu należy to tak jakby tutaj wydedukować, że każda miłość domaga się wzajemności. Bo jeżeli mówi, miłujcie się tak, jak ja was umiłowałem, no to to jest jakby tym, powiedzmy, tą sugestią. Czyli jeżeli wszyscy zostaliśmy obdarowani miłością, bo Pan Jezus oddał życie za wszystkich, więc wszyscy jesteśmy wezwani do świadczenia miłości. A święty Paweł to uściśla, mówi, nie jesteśmy winni drugiemu człowiekowi nic oprócz miłości. Serdecznie dziękuję, szczęść Boże.
Dziękujemy również, panie Pawle, szczęść Boże. Prosimy.
Dziękujemy, panie Pawle, za komentarz. Tak, no poruszył pan bardzo ciekawe wątki myśli. Jak pan mówił o tym właśnie spotkaniu Korneliusza z Piotrem, prawda, to, że Duch wie, kędy chce, to właśnie no też w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym jest takie przeciwstawienie właśnie tego wyrażenia, że Pan Bóg nie ma względu na osoby, z tym, że wiele razy, chociażby to Pan mówił w listach Pawła, jest mowa o Duchu Świętym, jest mowa o tym, że Bóg nie ma względu na osoby, ale jest tym, który poznaje głębię ludzkiego serca. Jest tym, który ma, dosłownie tam jest gnozis, poznanie ludzkiego serca. Taki jest Duch Boży właśnie. To, co Pan widzi, rozważając to słowo właśnie, że Korneliusz jest poruszony od wewnątrz. Jest poruszony od wewnątrz łaską Boga. I właśnie to jest, no, panie Pawle, to jest, myślę, tajemnica, przepiękna tajemnica tego, o czym też bardzo pięknie Sobór Watykański II nam przypomina, że to nie Kościół mówi Panu Bogu, gdzie on ma iść, tylko Kościół rozpoznaje znaki czasu, rozpoznaje działanie Boga, jest otwarty na to Boże działanie. To nie my wyczerpujemy działanie Pana Boga. To nie my decydujemy o tym, gdzie Bóg ma działać, a nie. Tylko my jesteśmy jak Piotr, daj Boże, żeby tak było, w postawie sług, którzy są zasłuchani, zapatrzeni i dostrzegają to działanie Boże. Więc to, co Pan powiedział, właśnie to działanie Boże, no to tak patrzymy na historię Kościoła, czy też na przykład teologii, refleksji nad wiarą. Przecież ile razy było tak, że to mistycy inspirowali pewnego rodzaju nasze myślenie o Bogu, o wierze, prawda? Że najpierw jest doświadczenie łaski, właśnie tej darmowej miłości Boga, tego, że dzieje się coś, czego my nie wymyśleliśmy, nie przewidzieliśmy. I wobec tego faktu, po rozeznaniu oczywiście, czy to jest z Boga, czy może od innego ducha, po tym rozeznaniu, potem Kościół właśnie zaczyna dokonywać refleksji nad tym, co się wydarzyło, a co nie my zaplanowaliśmy. Więc to jest to spotkanie, tak właśnie próbowałem się podzielić z Państwem, to właśnie myślę jest takie spotkanie wzorcowe dla tego, jak Kościół może odkrywać siebie w tej postawie takiego uważnego patrzenia na Boże działanie w życiu człowieka, w życiu każdego z nas. I tylko ostatnie jeszcze słowo do powiedzenia, co Pan zwrócił uwagę na temat właśnie tej mowy świętego Jana o miłości Bożej. I tak sobie pomyślałem, że też można w tym kluczu i warto by było patrzeć chociażby na Apokalipsę świętego Jana. My często Apokalipsę traktujemy jako taką księgę, która fajerwerki opowiada o strasznych rzeczach na końcu świata. Ale jeżeli, jak Pan właśnie mówi, jeżeli to jest święty Jan, tak, pod natchnieniem ducha pisze, ducha miłości, dotknięty miłością Boga, to on te, nawet i po ludzku patrząc, dziwne, przerażające obrazy, które zawiera w Apokalipsie, one wszystkie mówią o tym, że ostatecznie w miłości Boga wszystko nabiera sensu, wszystko jest wyjaśnione. Czyli właśnie my dziś pewnie intuicyjnie myślimy Apokalipsa, czyli zagłada. Natomiast no właśnie, patrząc, że to jest przez posługę Jana przekazane nam słowo, to też widzimy, że to jest właśnie w tym planie miłości. Apokalipsa to jest dopowiedzenie tego planu miłości, można powiedzieć. Więc tutaj to wszystko fajnie współgrał świętego Jana. Dziękuję bardzo, panie Pawle.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Krystyna z Lublina. Dziękuję za tę naukę. I tak przyszła mi myśl wcześniej, jakby ksiądz wyjaśnił, o jakie tu owoce chodzi, bo to się tak jakoś oklepało, brzydko mówiąc, że już sama się złapałam, o co tu Bogu chodzi. No wiemy, że każdy ma swoją drogę wiary, swoje przeżycia, prawda? Drogę nawrócenia, drogę teraz rekolekcji, tylko pozy. No ale no właśnie na pewno chodzi tu w życiu osobistym, o to świadczenie miłości. No przede wszystkim skierowane miłość do Boga, a więc ta modlitwa stawienicza, wspólnotowa, społeczna. Wiem, że to mamy kształtować to sumienie prawa, prawda, każdego dnia, żeby, jak to ksiądz powiedział, o apokalipsie, tam są dwie grupy osób, które kochają prawdę i kochają kłamstwo, lubią bardzo, prawda, także kształtowanie sumienia. No właśnie, poprosiłabym jakoś takie wyjaśnienie. Dobrze, dziękuję bardzo, że niech poszło.
Dziękuję pani Krystyno. No na pewno tak, u świętego Jana wyraźnie jest mowa o tym, że miłość Boża, która jest w naszych sercach, ona przynosi owoce, bo podkreślam pani Krystyno, że ten fragment Ewangelii, który usłyszeliśmy, on jest w kontekście tej mowy Pana Jezusa o tym, że on jest prawdziwym krzewem winnym. No niepodobna myśleć o krzewie winnym, nie myśląc o owocach winnego krzewu, winogronach, prawda? Jak sobie wyobrażamy, mamy przed oczami winny krzew, to przecież to jest roślina, która no, w sposób dynamiczny rozrasta się, no, ona się pnie, bardzo długie są pędy tego krzewu, potem no właśnie rodzi owoce. Więc to, że Pan Jezus mówi o przekazaniu miłości właśnie w kontekście mowy o krzewie winnym, to jak najbardziej tu ten aspekt, na który Pani uwagę zwróciła, jest kwestia owoców, które miłość daje, tak? Jakby, żeby to dopowiedzieć, to myślę, że dzisiaj niestety, ale taka dominująca narracja na temat miłości, jak przypomina mi się też moje doświadczenie pracy z młodymi osobami, no to generalnie jest taka, że rób co chcesz i potem mów, że kochasz, prawda? Czyni w życiu to, czego pragniesz, co ci się podoba i potem na koniec jeszcze dopowiedz, bo to tak potem dobrze brzmi, kocham ciebie. Robię co chcę i potem mówię, że kocham. Natomiast chociażby święty Augustyn zupełnie odwrotnie to przedstawia, mówi kochaj i czyń co chcesz. Tylko oczywiście święty Augustyn, kiedy chociażby o miłości tak zwięźle mówi, to właśnie ma na myśli no to, co Ewangelia mówi o miłości. To znaczy, kochaj jak Chrystus, a wtedy możesz czynić, co chcesz. To znaczy, wtedy twoje czynienie, twoje owoce są z Niego, są uporządkowane. Nie są to wtedy cierpkie owoce, nie są to wtedy owoce trujące, tylko wtedy rzeczywiście czyń, co chcesz, bo w tobie jest wtedy rozmach życia, prawda? Dynamizm życia. Więc ten obraz krzewu winnego, myślę, że bardzo tu fajnie podprowadza pod ten temat owoców, o którym pani wspomniała, że jeżeli my trwamy w jedności z Chrystusem, to wtedy miłość, no właśnie, ona jest wtedy miłością Chrystusową, to znaczy o to chodzi, tak, że jesteśmy pod Niego podłączeni, zasilani Jego mocą i wtedy możemy czynić, co chcemy, bo to nasze działanie wtedy, no właśnie, jest uporządkowane. Nie, że Chrystus mi mówi, co ja mam robić, że On za mnie robi, ale właśnie, że we mnie jest no, Jego narracja na życie, powiedzmy tak, Jego styl życia, przeżywania. I dlatego moje owocowanie wtedy jest dobre. Więc to właśnie to co Augustyn nam przekazał, kochaj i czyń, co chcesz, prawda? Że kiedy jesteśmy razem z Chrystusem, to wtedy rzeczywiście w wolności możemy działać, dawać życie i to przynosi dobre owoce. Do tego nas właśnie zaprasza też to słowo o prawdziwym krzewie winnym i o miłości. O miłości, która przynosi potem owoce, daje życie, bo taka jest miłość, prawda?
Na zegarach wybiła godzina 19:00, na antenie Radia Maria trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże, dobry wieczór.
Cześć Boże.
Anna Gniezno.
Witam, Anna.
To prawdziwa przyjemność słuchać księdza. Tak pięknie, precyzyjnie, pięknym językiem polskim, no a także ta znajomość greki, która na pewno księdzu pomaga w zrozumieniu. Ja mam takie podejście filologiczne, więc no naprawdę przepiękna, genialna interpretacja, zwłaszcza tych dziejów apostolskich, tego fragmentu. No oczywiście byłoby problemów mnóstwo, ale ja bym chciała się skupić nad właśnie takim, nad kwestią sformułowań i tłumaczeń pewnych, które być może nie ułatwiają prawdziwego zrozumienia, prawda? Jeśli się nie zna hebrajskiego, greki, aramejskiego, ale no to agape. My, czy jesteśmy zdolni jako ludzie, czy to jest możliwość? Oczywiście Pan Bóg daje, to jest wielki zaszczyt i wielki, że mamy tak jak Bóg, ale jest to właściwie no, chyba nieosiągalne, prawda? Z drugiej strony oczywiście daje wszelkie możliwości ku temu, żeby dążyć do tego, prawda, żeby się starać. Oczywiście to On wyprzedza, to On, ale no właśnie, czy to jest w ogóle możliwe? I teraz jeśli chodzi o ten element właśnie znaczenia służby, prawda? Greckie znaczenie jest raczej pejoratywne, a mówi się, że bohochać to służyć, prawda? My tutaj też kwestia zrozumienia tego słowa. Także no i jeszcze jest ten element, który jest największy, najważniejsze przykazanie, prawda? Ale to jest przykazanie. I jedno z drugim jest jakby sprzeczne, prawda? Bo nie można przykazać tej miłości. Z drugiej strony, tak jak według świętego Augustyna, jeśli ona jest, jeśli no to wtedy wszystkie przykazania są oczywiste i one wynikają z tego, prawda? Są lekkie, właśnie tak? A z drugiej strony ludzie uważają, że jeśli nie będą coś tak tych przykazań, nie będą pełnić woli, no to prawda, że to wtedy już nie ma tej miłości. Więc jest to dużo takich trudnych spraw, ale to są wszystko sprawy piękne i no bardzo dziękuję za ułatwienie zrozumienia tychże. Pozdrawiam serdecznie, życzę powodzenia z Bogiem.
Bóg zapłać, Pani Anno. Dziękuję za te pytania i tutaj no, myślę takie bardzo istotne wątki, które Pani poruszyła. Rzeczywiście pierwsze pytanie, zgadzam się z Panią, no to jeżeli mówimy o miłości agape, miłości ofiarnej, o której mówi no właśnie to słowo, w które się wsłuchujemy, no podstawowe pytanie, czy to jest możliwe w moim życiu, prawda? Czy to jest osiągalne, czy nie? Czy my tu mówimy o ideale na zasadzie, no właśnie, wiem, że jest Mount Everest, ale ja po prostu na niego nie wejdę. Wiem, że on jest, okej, no ten szczyt jest, ale ja na pewno nie wejdę tam. Więc to jest pytanie właśnie, czy tak to, że tak powiem, czy tak to funkcjonuje tutaj w tym przekazie Pana Jezusa, tak? Czy on coś takiego mówi, że jest pewnego rodzaju szczytny, bardzo piękny ideał i osiągalny przez niewielu, albo wręcz niemożliwy do osiągnięcia. No właśnie myślę, że klucz jest w tym, co potem też Pani potem poruszyła, jeśli chodzi o kwestię nasze rozumienie przykazań, tak? To znaczy my niestety rozumiemy przykazania na zasadzie właśnie takiej nakazowej, prawda? Zarządzenia, czegoś do wykonania, polecenia. Natomiast, no, zaczynając chociażby od mentalności biblijnej, przykazania to są słowa życia, tak? Żyd pobożny, kiedy mówi o 10 przykazaniach, mówi o 10 słowach. On nie mówi o tym, że Pan Bóg mi każe nie zabijać, że Pan Bóg mi każe nie kraść, czy go czcić, ale mówi o tym, że ja otrzymałem słowo. Słowo, które dla mnie jest światłem na drogę życia. Otrzymałem wskazówkę. No jeżeli to jest wskazówka, to znaczy to jest coś, co już mi pomaga iść, tak? Ja widzę, że to mnie w życiu ustawia w dobrym tego słowa znaczeniu. Więc biblijne rozumienie przykazań nie jest rozumieniem przykazań jako nakazów do wykonania. Tylko chyba u Barucha to pada, prawda? To piękne sformułowanie, że to jest naszą chlubą, dumą, że możemy wypełniać Twoją wolę, mieć przykazania, że właśnie no to jest dar, to jest prezent. I więc kiedy Jezus mówi, że przykazanie nowe daje wam, to absolutnie nie chodzi właśnie o to, że ja wam każę teraz wejść na Mount Everest. Niewielu wejdzie, ale musicie się starać. Właśnie to, co wcześniej chyba pani Krystyni, jak odpowiadałem na ten temat owoców, tak, że tu naprawdę jest uprzednia rzeczywistość obdarowania, łaski, to znaczy tego dynamizmu naszego życia razem z Bogiem. To nie jest tak, że ty kochaj, jak się postarasz kochać, to wtedy w tobie będzie ta moja miłość, powiedzmy, tak, Chrystusowa, ofiarna. No właśnie nie. Zapraszam ciebie, do tego, żebyś przez życie szedł ze mną. I wtedy będziesz przynosił owoce, chociażby w postaci, jak to pani nazwała, miłości, która jest służbą miłości ofiarnej. Więc miłość agape bez Chrystusa, i powiedziałbym, że jest niemożliwa, no bo to jest tak jak ja. Więc to on jest bijącym źródłem tej miłości. I oczywiście, kiedy mówię, że nie jest możliwa bez niego, to nie znaczy, że ktoś, kto nie jest ochrzczony, nie może kochać miłością Chrystusową. To, co mówiliśmy w przypadku spotkania Korneliusza i Piotra. Pan Bóg jest w Kościele, ale też i działa, mówiąc no właśnie w kontekście przynależności takiej widzialnej do Kościoła, też działa poza widzialnymi ramami Kościoła. Więc nawet ten, kto w sposób widzialny nie przynależy do Kościoła, w nim ta łaska może pracować, tak? I on w sposób swój, właściwy dla sumienia, które ma ukształtowane i podejmowania też właśnie, no chociażby trudu przekraczania samego siebie, swojego ja, w sposób, który może ciężko nam to opisać, ale na pewno może otwierać się na działanie Bożej łaski, tej miłości ofiarnej Chrystusowej. Więc to jest piękne, że te możliwości współpracy z Chrystusem w tym aspekcie, czy no, jeszcze lepiej mówiąc, przeżywania tego, że to Bóg właśnie jest w nas sprawcą takiego kochania, no są wielorakie. Ale na pewno problem jest w tym, pani Anno, bym powiedział, że my przede wszystkim przykazania rozumiemy tak w kontekście, powiedzmy, prawnym, tak? I ucieka nam no to, co w teologii było, jest nieustannie podkreślane, rzeczywistość łaski, tak? No, tego, że to Bóg jest sprawcą chcenia działania. Bez Niego nie ma życia, nie ma miłości. To On jest źródłem tego dynamizmu. Więc no tak, to konieczne jest trwanie w Nim. Trwanie z Nim. Oczywiście może się to trwanie dokonywać na rozmaite sposoby, ale bez tej wspólnoty, komunii z Chrystusem, jak też mówi Biblia, to bez łaski tak no nie da rady. To wtedy będzie ciężar nie do udźwignięcia. Dziękuję pani Anno.
Ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, jest naszym gościem. Dziękujemy za wprowadzanie, za również rozważanie poszczególnych rzeczywistości, które nas nurtują, które nas zastanawiają, jeśli chodzi o liturgię słowa szóstej niedzieli Wielkanocy. Halo, bardzo proszę.
Halo?
Tak.
Piotr, szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Piotrze, witam serdecznie.
Chciałem się zapytać księdza doktora. Słowa Ewangelii według świętego Jana to jest przykazanie miłości. I między innymi jest werset: już was nie nazywam sługami, posługa nie wie, co czyni pan, ale was nazwałem przyjaciółmi. Chciałem się zapytać pytanie, jak ten wyjątek, który ja zacytowałem, można interpretować, jeżeli chodzi o tak zwaną przyczynowość deterministyczną w myśl teologii, odpowiada to o predestynacji, czyli przeznaczeniu człowieka przez niezbadaną wolę Boga jako potępienie bez własnej winy albo jako zbawienie bez własnych zasług. Chciałbym prosić o porównanie ci specjaliści od predestynacji między innymi wpierw to był święty Augustyn, później Luther, jak oni wysunęli tą swoją teorię i w jaki sposób oni doszli do tego, co po prostu teologia o predyspozycji głosi. I następne zapytanie, drugie pytanie. według mnie, dlaczego w Kościele katolickim lektorzy i księża, którzy głoszą Ewangelię, nie mówią o rozdziale i nie mówią o po prostu wersecie, ze względu, że gdybym to wiedział, ja przychodzę do domu i sobie powtarzam to, co słyszałem w kościele, a tak to ja nie mogę ze względu, że mam trudności z oszukaniem. Szczęść Boże, moje pytania są dosyć trudne, ale myślę, że ksiądz doktor mi swoje stanowisko przedstawi.
Bóg zapłać, panie Piotrze. No tak, rzucił pan bardzo trudne pytania. Pierwsze to bardzo trudne w tym sensie, że no to jest pytanie, które powiedziałbym, że ono nurtuje cały czas. Wchodzimy konkretnie w temat teologiczny, tak? To co pan mówi, cytat, ten fragment z Ewangelii Jana, jak próbowałem przekazać państwu, no... U Jana jest klarowny, tak, że Jan mówi o rzeczywistości miłości i tego, że uczeń Chrystusa nie jest niewolniczo poddany, nie musi kochać, tylko jest przyjacielem, jest tym, który jest razem z Chrystusem, bo to jest mowa, którą Jezus wygłasza w czasie ostatniej wieczerzy, tak, więc tuż przed swoją śmiercią, więc on mówi, no to nie jest tak, że wy tu musicie być, bo nie wiem, kazali wam ze mną być na ostatniej wieczerzy, ja was zaprosiłem, odpowiedzieliście na to zaproszenie, jesteście moimi przyjaciółmi, jesteście w tym momencie, kiedy ja wchodzę w doświadczenie, już wchodzę w doświadczenie Paschy, śmierci, zmartwychwstania, więc w takim kontekście wybrzmiewa właśnie to, że to nie to, że musicie na zaliczenie tu być ze mną, tylko po prostu trwacie przy mnie. Oczywiście potem, jak dobrze wiemy, doświadczenie krzyża, męki Chrystusa jest doświadczeniem trudnym dla uczniów i tylko Jan zostaje przy krzyżu. Więc w tym kontekście padają słowa, które pan przywoła, ale potem oczywiście pojawia się temat teologiczny, który przez wieki jest dyskutowany w Kościele. Krótko mówiąc, to jest temat, który dotyczy problemu odniesienia Boga do stworzenia, łaski natury, tak? Jakie jest to działanie Bożej łaski w kontekście tego, że jest stworzenie i konkretnie teraz tu chodzi, jak pan nakreślił, o kwestię człowieka jako Bożego stworzenia i wolnej woli człowieka, tak? Że człowiek został obdarowany wolnością, może Bogu powiedzieć tak, może Bogu powiedzieć nie. I jak w tym kontekście, że jest Stwórca, który no właśnie utrzymuje to wszystko, bez Niego tego, co jest, by nie było, jak to możemy mówić o tym, że Jego łaska nie jest tym, co odbiera nam wolność, że Jego łaska no właśnie jest czy nie jest czymś, co nas determinuje, zmusza do jakiegoś działania, co nie pozwala nam właśnie w pełni naszych ludzkich sił działać autonomicznie, niezależnie od Niego. Więc to jest rzeczywiście temat, który przez wieki się pojawia, jak pan przywołał chociażby postać Augustyna, ale każdy teolog z tym tematem się konfrontował. Potem oczywiście reformacja, wiek XVI, zwłaszcza temat właśnie predestynacji, reformacja, Luther, Calvin, którzy mówią o przeznaczeniu do zbawienia czy do potępienia. Więc temat jest niezwykle ciekawy, bardzo złożony. To na pewno, panie Piotrze, zapraszam do nas na wydział, na wykłady, na konferencje, które też poświęcamy temu tematowi. Ale krótko mówiąc, odpowiedź katolicka jest, teologii katolickiej jest taka, że no jest, tak mówiąc obrazowo, taka chwiejna równowaga między działaniem Bożej łaski a ludzką wolnością. To znaczy, to jest nie to, że przeciąganie siły, tak, to silniejszy, ale jest oddziaływanie Bożej łaski, tak, na człowieka, ale oddziaływanie, które jest tak intymne, tak wewnętrzne, że ono nie jest tym, co czyni z nas jakieś maszyny, automaty, że my nie odpowiadamy za nasze czyny, właśnie, że możemy być zwolnieni z odpowiedzialności, bo to Pan Bóg za nas zdecydował, wybrał. No właśnie nie. Jesteśmy wolni, jesteśmy w pełni wolni, ale jednocześnie nasza wolność nie jest poza horyzontem Bożego działania. Więc to ciężko to opisać, wyrazić. Oczywiście są różne koncepty używane, żeby tę rzeczywistość opisywać, to logiczne. Ale no tak najkrócej bym odpowiedział, że właśnie teologia katolicka opowiada się za za takim uważnym przypatrywaniem się tej interakcji, oddziaływaniu Bożej łaski na naturę człowieka. I potem jedną odpowiedź taką zasugerowałbym, żeby pokazać, że to nie musi być konflikt, to nie musi być jakby konkurencja między jedną wolnością a drugą, to znaczy wolnością Boga człowieka. Kiedy na przykład myślimy o niepokalanym poczęciu Maryi, tym, że ona jest wolna od grzechu i tym, że tak po ludzku patrząc, no właśnie, gdybyśmy patrzyli w tym kluczu konkurencji, powiedzielibyśmy, skoro jest niepokalanie poczęta, skoro jest bez grzechu, no to ona została zmuszona do tego, żeby czynić dobro, prawda? Ona nie mogła inaczej wybierać. Ona tylko musiała kochać, czynić dobro, no bo była bez grzechu, więc nie było skłonności ku temu, co złe. No ale właśnie, to jest patrzenie w kluczu tego, że jest konkurencja między Bogiem a wolnym stworzeniem. Natomiast kiedy bardziej, powiedziałbym, popatrzymy z Bożej perspektywy na te chociażby kwestię niepokalanego poczęcia Matki Bożej, to właśnie to, że ona jest bez grzechu, sprawia, że ona jest w pełni wolna. Ona jest w pełni stworzeniem. Bo Bóg nie chciał grzechu, więc to, że ona jest wolna od tego, sprawia, że ona w pełni może wyrazić swoje zdolności, możliwości, pragnienia. Właśnie dzięki temu, że nie ma w niej grzechu. Więc to, co powiedziałem wcześniej, tak, że to spojrzenie na temat wolności człowieka, że tak naprawdę to Boża łaska w pełni uzdalnia nas do wolności, tak? Nie wybiera za nas, ale że im więcej jest w nas łaski, tym więcej wolności. Chociażby święty Paweł powie, gdzie Duch Boży, tam wolność. Więc krótko mówiąc, panie Piotrze, takie przechodzenie od ujęcia konkurencji, tak, rywalizacji między Bogiem a stworzeniem do ujęcia, że tak naprawdę stworzenie jest w pełni sobą, kiedy współpracuje z Bogiem. Czyli ten model, powiedzmy, współpracy. To, że Pan Bóg nie odbiera, nie ogranicza, ale kiedy jest, to tym bardziej stworzenie jest sobą, tym bardziej się realizuje w pełni. To tak pokrótce mówiąc odpowiedź z teologii katolickiej. Dziękuję, panie Piotrze, za to pytanie. A króciutko co do drugiego, no jeśli chodzi o lektorów w Kościele, my nie podajemy namiarów na czytania. Jeżeli dobrze zrozumiałem pana pytanie, nie mówimy, że to jest z rozdziału 15, wers kolejny, dlatego że no, to jest rzeczywistość liturgii, tak? My proklamujemy słowo. W tym momencie wsłuchujemy się w słowo, możemy powiedzieć, bardziej w takim kluczu modlitewnym, tak? Nie tyle analizujemy teraz, tak? Chociażby dzisiaj w czasie audycji właśnie tak no warsztatowo robimy, tak? Mamy tekst, analizujemy, zadajemy pytania, dokonujemy refleksji, pogłębienia naszego rozumienia tekstu. Natomiast w czasie liturgii nie tyle dokonujemy takiej analizy dyskursywnej, ale po prostu wchłaniamy, przyjmujemy, słuchamy. No w kluczu właśnie takim, powiedziałbym, modlitewnym, więc stąd nie ma myślę, tych namiarów, odniesień, tak po prostu Kościół, w tym klimacie modlitwy nam daje słowo, tak, więc to, że Pan nie będzie dokładnie pamiętał, skąd był jakiś fragment, to nie jest problemem. Ważne właśnie na liturgii jest to, że jesteśmy w postawie uczniów słuchających. A potem oczywiście można gdzieś tam wrócić, doczytać, chociażby te audycje, które mamy, też pomagają nam, żeby tak bardziej analitycznie popatrzeć. Więc w tym sensie, to myślę, że jedno z drugim się tutaj nie kłóci, ale właśnie dopowiadamy, dopełniamy to, czego, jak Pan powiedział, może nie ma na mszy, ale też dobrze, że nie ma, bo właśnie na mszy jesteśmy po prostu po to, żeby słuchać, żeby przyjmować. Dziękuję, panie Piotrze.
19 minut po godzinie 19. Na antenie Radia Maryja trwa czas audycji Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem jest ksiądz Michał Oleksowicz. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Dar Ludzkości. Pozdrawiam ojca prowadzącego, księdza wykładowcę. Dzisiaj myślę tak właśnie, słucham się, przysłuchuję się księżom i to jest wyjątkowo trudna do rozmowy, bo wyjątkowo trudne czytanie. Tutaj chodzi o tajemnicę, bo jeżeli Piotr wchodzi, Korneliusz wchodzi i oddaje mu pokłon, a przecież Piotr mówi, wstań, bo jestem tylko człowiekiem. I jest takie jedno zastanowienie, bo tutaj Piotr dalej mówi, że i poganie otrzymali Ducha Świętego. Czy w Duchu Świętym, jeżeli prawdę poznajemy w Duchu Świętym, to czy jeżeli mamy Ducha Świętego, to czy nie poznajemy prawdy, że ktoś jest w imię Jezusa Chrystusa? Albo poznajemy prawdę, że ktoś nie jest w imię Jezusa Chrystusa. Tutaj Korneliusz niczego złego nie uczynił, chociaż Piotr mu kazał wstać, ale dlatego, że miał Ducha Świętego, to zrobił, ukłonił się Piotrowi. Nie ze względu na twarz Piotra, a ze względu na odwieczne słowo, które stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. I to jest miłość właśnie taka, abyśmy byli, wszystko prosili w imię Jezusa Chrystusa, czyli w imię prawdy, w imię słowa wcielonego. I tutaj Jezus Chrystus dalej gdzieś tam poucza, chyba w Ewangelii było, że poucza, że wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie, co wam przykazuję, nie? Ale obznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Jezus Chrystus, mało tego, to jest przykazanie Jezusa Chrystusa, nie dość, że poucza o sobie wcielonym, który ma twarz, to jeszcze poucza o Ojcu odwiecznym i to jest, to jest właśnie to przykazanie, abyśmy i znali Ojca. Bo z czego to wynika? Wynika to z takich słów. Bo tych, których Bóg przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali obrazem Syna Bożego i On, żeby był pośród jeden pośród wielu braci. A w Starym Testamencie są takie słowa, że i nikt nie będzie mówił poznaj Pana, lecz wszyscy od najmniejszego, czyli w imię Jezusa Chrystusa, do największego, ci, którzy znają Ojca, znać mnie będą. To jest właśnie to, że miłość polega na tym, że my mamy siebie wzajemnie miłować ze względu na osobę Jezusa Chrystusa. I mamy miłować Jezusa Chrystusa ze względu na Ojca, bo Jezus Chrystus czyni to, Jezus Chrystus poucza nas o Ojcu i Jezus Chrystus czyni to, co się Ojcu podoba i my powinniśmy czynić to, co się Ojcu podoba, jeżeli znamy Jezusa Chrystusa, jeżeli znamy Boga Ojca, a Boga Ojca znamy tylko wyłącznie przez Jezusa Chrystusa. Więc światłość przyszła na świat i wszystko objaśniła. To może tak na koniec. Dziękuję sobie.
Przepraszam, nie słyszałem imienia, ale bardzo dziękuję. Dziękuję Panu za to dopowiedzenie.
To Pan Dariusz.
Pan Dariusz, Panie Dariuszu, dziękuję za to dopowiedzenie, pytanie, bo podkreślił Pan ten aspekt bardzo istotny. Właśnie Jezus mówi do uczniów, objawiłem wam wszystko, tak? Więc ten temat miłości, który dzisiaj rozważamy w kluczu właśnie słowa najbliższej niedzieli, no ten temat miłości, który Chrystus porusza, no to jest temat z pierwszej ręki, mówiąc obrazowo. To znaczy Jezus trwa w miłości z Ojcem. Jezus w duchu został posłany, więc to objawienie miłości, to mówienie o miłości, to nowe przykazanie, to co właśnie Pan nawiązał, oczywiście źródło tego przykazania, no to jest w tajemnicy Boga w Trójcy Świętej. Tajemnicy Boga, który jest miłością. Więc jak najbardziej to jest, no no właśnie to jest to źródło bijące miłości, tak? I dlatego Jezus zaprasza uczniów. Właśnie to, co wcześniej też w odpowiedzi na telefony mówiłem, zaprasza uczniów do tej rzeczywistości, do tego życia w Bogu, które jest. Właśnie nie do tego, że spróbujcie, pójdźcie tam, wejdźcie na tę górę, którą wam zarysowuję, tylko to już jest. To Bóg jest. Bóg jest miłością, więc to jest, jak wejdziecie we wspólnotę ze mną, to przeze mnie idziecie do Ojca. I miłość, która jest w mojej relacji z Ojcem, staje się waszym udziałem. Więc to jak najbardziej to jest do osobistej modlitwy temat bardzo istotny, że no właśnie, że kochając jestem włączony w samą miłość, która jest w Bogu. Oczywiście potem problem jest taki, że my, kiedy myślimy o miłości Bożej, to oczywiście na podobieństwo naszej miłości, naszych relacji, naszego doświadczenia miłości, które mamy, no bo jakież inne byśmy mogli mieć, tak? No, doświadczamy miłości właśnie w naszym życiu tu i teraz, więc też tak sobie wyobrażamy, przeżywamy miłość Bożą, ale właśnie to bardziej wsłuchiwanie się w to, co Chrystus mówi, jak Chrystus przeżywa swoją relację miłości z Ojcem, jeżeli to będziemy czynili, to tym bardziej będzie się oczyszczało nasze rozumienie miłości, nasze widzenie miłości. Będzie mniej nasze, a bardziej będziemy widzieli miłość tak jak ona jest w Bogu. Więc to jest zaproszenie takiej przygody wędrówki życia, żeby myślę każdego dnia na nowo, tak? Naprawdę, tak pytać się o to, co to znaczy, że Bóg jest miłością. Co to znaczy, że miłość jest w Bogu. Jaka to jest miłość? Także dziękuję, Panie Dariuszu, za to dopowiedzenie.
A my również dziękujemy zarówno panu Dariuszowi, jak i poszczególnym osobom, które dzisiaj współtworzyłem czas naszego spotkania w ramach audycji Szukając Słowa Bożego na antenie Radia Maryja, czy to poprzez aktywny udział na antenie, czy poprzez zasłuchanie przy radioodbiornikach. Bardzo serdecznie dziękujemy, cieszymy się i zapraszamy na kolejne nasze spotkania. Dziękujemy księże Michale za prowadzenie nas poprzez te poszczególne fragmenty szóstej niedzieli Wielkanocy.
Bardzo dziękuję ojcu, dziękuję wszystkim słuchaczom za właśnie tę możliwość wspólnego wsłuchiwania się w słowo, dzielenia się Bożym Słowem, też za te pytania, które zawsze są inspirujące do tego, żeby właśnie gdzieś dalej szukać, zgłębiać tajemnicę Boga, ale tajemnicę Boga, która jest dana nam w Kościele właśnie, tu ją przeżywamy. To też pięknie w tych czytaniach najbliższej niedzieli wypływa, prawda, że Księga Dziejów Apostolskich, która nam towarzyszy w okresie Wielkiej Nocy, to jest wielki podręcznik historii Kościoła, życia Kościoła i właśnie w tym klimacie wielkanocnym, no właśnie, w tę niedzielę wsłuchujemy się w słowo o miłości, którą przeżywamy w Kościele, we wspólnocie, z braćmi, siostrami, bo właśnie tak się przecież uczymy, tak przeżywamy miłość w Kościele domowym, ale potem też w tym szerszym wymiarze wspólnoty Kościoła. Także bardzo wam, kochani słuchacze, dziękuję.
My również dziękujemy. Ksiądz Michał Oleksowicz, asystent na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz student filozofii na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Bardzo serdecznie pozdrawiamy. Bóg zapłać.
Pozdrawiam też. Dzięki. Z Bogiem.